przechodzimy do rzeczy. Przy telefonie profesor Żurawski Welny-Grajewski, politolog związany z Uniwersytetem Łódzkim. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
No to mamy co komentować. Zacznijmy od wczorajszego spotkania na szczycie. Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem. Dwóch prezydentów usiadło w jednym z nowojorskich hoteli i ogłosiło tu całkiem dużo konkretnych spraw. Od czego warto zacząć? Od tych wiz wymarzonych i wybłaganych, czy jednak może od tego, że amerykańscy żołnierze na stałe zagoszczą w Polsce?
Myślę, że kwestie twardego bezpieczeństwa wojskowego są znacznie istotniejsze.
Ja tak myślę.
Są pewnym symbolem i to przyznajmy, że z poprzedniej epoki, z początków tego wieku, gdzie ówczesny rząd SLD taki cel postawił przed opinią publiczną, chwaląc się, że to w tym celu wysyła wojsko do Iraku. To oczywiście było pewnym nieporozumieniem politycznym, ale dobrze, że ta kwestia też już zbliża się do końca. Natomiast oczywiście kwestie wojskowe są najistotniejszym wydarzeniem wczorajszej deklaracji i wyraźna wola wzmocnienia wojskowej obecności Stanów Zjednoczonych na naszym terytorium ze wskazaniem 6 konkretnych miejsc, gdzie to wzmocnienie nastąpi. One oczywiście częściowo pokrywają z tymi, w których już Amerykanie stacjonują, ale każde zwiększenie i krok w kierunku stałej obecności jest tutaj niezwykle cenny. Przede wszystkim trzeba to widzieć w wymiarze politycznym, bo pewnie krytycy podniosą argument, że skala tej obecności wojskowej nie ma znaczenia operacyjnego w razie realnego starcia militarnego, co jest oczywiście prawdą, ale powtórzę to, co zwykle przy takich okazjach mówię, mianowicie ten sposób odstraszania, a to przecież o odstraszanie chodzi, znany jest z czasów zimnej wojny i był skutecznie stosowany w odniesieniu do Berlina Zachodniego, gdzie nie potęga garnizonu amerykańskiego, francuskiego i brytyjskiego, tylko fakt, że były to jednostki amerykańskie, brytyjskie i francuskie, powstrzymywał Sowietów od próby zajęcia miasta, bo czym innym jest decyzja o otwarciu ognia do policji zachodnio-berlińskiej, czym innym do wojsk amerykańskich. I tu podobnie, czym innym jest decyzja o wejście w styczność bojową z Wojskiem Polskim, a czym innym z Armią Stanów Zjednoczonych. To jest decyzja po prostu o wojnie światowej i dlatego taka decyzja nigdy nie była wówczas podjęta i nie będzie, miejmy nadzieję, w przyszłości. Na tym to odstraszanie polega. A
tylko pytanie jest o geografię w tej całej materii, bo kiedy się przeanalizuje te wszystkie miejsca, gdzie mają być instalacje albo bazy amerykańskie, to one wszystkie są na zachód od Wisły.
Tak, tu jest w tej deklaracji, bo oczywiście trzeba pamiętać także o Rzeszu już poprzednio takie decyzje były podjęte, ale generalnie oczywiście, że z punktu widzenia politycznej skuteczności odstraszania byłoby dobrze, gdyby te jednostki znajdowały się w kwadracie określonym Dolną Wisłą, Narwią i granicą obwodu kaliningradzkiego i granicą białoruską. Natomiast z kolei z wojskowego punktu widzenia operacyjnego podsuwanie jednostek pod granicę nie jest najszczęśliwszym pomysłem na prowadzenie operacji, więc tu siłą rzeczy musiała być przyjęta jakaś wypadkowa potrzeb politycznych i wojskowych z takim właśnie rezultatem. Natomiast trzeba się spodziewać, że Polska dalej będzie dążyła do właśnie ze względów politycznych, a nie czysto wojskowych, do przesuwania kolejnych jednostek na te obszary, gdzie odstraszanie polityczne, gdzie obecność wojskowa w newralgicznych punktach narażonych na ewentualną destabilizację ze strony Rosji miałaby znaczenie, czy w tym sensie, że podnosiła skuteczność tego odstraszania.
Która z tych informacji, panie profesorze, jest najważniejsza, bo mamy i tą bazę lotnictwa bezzałogowego, czyli dronów, mamy miejsca szkoleniowe, mamy miejsca, gdzie będzie dywizjon lotnictwa już taktycznego, mamy też miejsce, gdzie będzie generał dywizji, zdaje się, stacjonował i kilka innych elementów. Który jest najważniejszy?
Tak, dowództwo brygady pancernej. Ja myślę, że to trudno w ten sposób ocenić, który jest najważniejszy, bo jeszcze raz to podkreślę, nie chodzi o ściśle wojskową, operacyjną skuteczność ewentualnego zwalczania nieprzyjaciela w razie jego włamania na nasze terytorium, bo do takiego zadania te siły są niewystarczające. Natomiast każda z nich w sensie politycznym pełni wystarczającą rolę odstraszania w rozumieniu postawienia przed agresorem zadania czy problemu postawienia zadań wobec swoich jednostek nacierających na Polskę co do ich działań w momencie wejścia w styczność bojową z jednostkami amerykańskimi, czyli de facto rozpoczęcia wojny ze Stanami Zjednoczonymi, nie z Polską.
Panie profesor...
nie w oparciu o podpisy pod traktatami, tylko w oparciu o pewną realność materialną w terenie i to realność wojskową.
Nie, powiedział pan profesor o kolejnych krokach. Ja chciałem się dopytać, jakie to powinny być kroki. Czy to jest tak, że my już z tym zaangażowaniem USA powinniśmy się czuć bezpiecznie wobec naszego sąsiada ze wschodu, ale także każdego innego? Czy jeszcze trzeba zabiegać o kolejne zwiększenie obecności wojskowej USA w Polsce?
Oczywiście, że nigdy nikt nie jest zbyt silny z własnego punktu widzenia, więc to na pewno nie jest kres naszych ambicji. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że to wszystko należy widzieć w szerszym kontekście. Proszę pamiętać, że tej deklaracji o 6 kolejnych miejscach z wzmocnioną obecnością wojskową Stanów Zjednoczonych w naszym terytorium towarzyszyła też równoległa deklaracja o tym, że część jednostek będzie przesuwana z innych krajów europejskich, czyli faktycznie z Niemiec. Jest to pewna deklaracja proporcji relacji między Polską a Niemcami, czyli dynamiki relacji między Polską, Niemcami i Stanami Zjednoczonymi. Równolegle prezydent Trump wypowiedział się także, z apelem się zwrócił do innych europejskich sojuszników NATO o zwiększenie materiałowej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Po rozmowie z prezydentem Dudą, podkreślając, że na ten temat, znaczy na temat sytuacji na Ukrainie, rozmawiał z polskim prezydentem, co z kolei wzmacnia polską pozycję wobec naszego południowo-wschodniego sąsiada, pokazując i jemu, i innym państwom w regionie, że dystrybucja amerykańskiego wsparcia wojskowego jest związana z relacjami polsko-amerykańskimi. I trzeba pamiętać o deklaracji z 31 sierpnia, przecież całkiem niedawnej, o trójkącie gazowym polsko-amerykańsko-ukraińskim. W związku z tym ten wymiar wspierania pozycji politycznej Polski w Europie Środkowej, na wschodniej flance NATO, jako wiodącego regionalnego sojusznika Stanów Zjednoczonych w tej naszej części Europy, to kolejny skutek deklaracji, która została przyjęta. No i oczywiście jest to także skutek wewnątrzpolityczny, wewnątrzamerykański, w tym rozumieniu, że jest to zabieg mający na celu pozyskanie głosów Polonii amerykańskiej, a trzeba pamiętać, że prezydent Trump został wybrany dzięki zwycięstwu w Stanach Przechodnich, w Massachusetts, Pensylwanii, Wisconsin, gdzie rozstrzygnęły właśnie głosy Polonii. I wobec innych nie polskiego pochodzenia obywateli amerykańskich jest to także podkreślenie skuteczności realizacji głoszonej przez Trumpa zasady, że za bezpieczeństwo sojuszników przede wszystkim płacą sojusznicy. Proszę pamiętać o tym, że Polska zobowiązała się pokryć istotną część kosztów stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce, logicznie uznając, że za własne bezpieczeństwo warto zapłacić.
To jest tutaj, przypomnijmy, że chodzi, jak rozumiem, o inwestycje infrastrukturalne.
Infrastrukturalne, oczywiście.
A nie o opłacanie żołdu.
Tak, one zostają w Polsce. Będzie to część materialnej rzeczywistości wytworzonej na naszym terytorium i cokolwiek później się będzie działo, na tutaj u nas zostanie. Ale w sensie wyborczym jest to bardzo wygodne do sprzedawania amerykańskiej opinii publicznej. Zresztą nie ma w tym żadnego oszustwa. Tak po prostu jest. Polska jako rzetelny sojusznik jest gotowa ponosić istotną część ciężarów własnego przecież bezpieczeństwa, a nie przerzucać je na barki Amerykanów. A to z kolei Amerykanom ułatwia tego typu negocjacje czy z Koreą Południową, czy z Japonią, czy z Tajwanem, czy z innymi sojusznikami na świecie, choćby w regionie Zatoki Perskiej, gdzie także pod tym hasłem America First należy rozumieć wolę administracji Stanów Zjednoczonych do innego niż dotąd sprawiedliwszego z amerykańskiego punktu widzenia rozłożenia ciężarów bezpieczeństwa. W Europie Polska w tym zakresie świeci przykładem, co też jest i wygodne politycznie, i eksploatowane politycznie przez administrację amerykańską, a nam przynosi profity oczywiście, bo tę pozycję Polski Amerykanie, chcąc ją utrzymać, będą podtrzymywać, czyli będą i politycznie, i wojskowo, i biznesowo inwestować w Polskę. Także cały ten układ ładnie nam się tutaj spina, potwierdza i główną linię polityczną Stanów Zjednoczonych i wiąże się z interesami biznesowymi i wzmacnia Polskę regionalnie i wreszcie to, co jest jego istotą, wzmacnia sygnał ostrzegawczy pod adresem Moskwy, wzmacnia odstraszanie, czyli oddziałuje na proces decyzyjny na Kremlu, zniechęcając do podejmowania jakichkolwiek nieodpowiedzialnych decyzji co do naszego regionu, a pokazuje czy Bałtom, czy Ukraińcom, czy Rumunom, że Polska jest istotnym partnerem Stanów Zjednoczonych i nasze stanowisko w kwestiach bezpieczeństwa trzeba brać pod uwagę, konsultować się z nami.
To jeszcze w tym aspekcie zapytałbym o kwestię naszej suwerenności, naszej polskiej niepodległości, bo jakkolwiek stady nie są daleko i są być może imperium sympatyczniejszym niż wszystkie poprzednie, to jednak cały czas pozostają imperium i czasami łatwiej jest wpuścić do środka wojska obcego państwa, niż się potem wyprosić.
No tak, ale to jest trochę takie jakby opowiadać, że no powiedzmy państwa europejskie w dobie zimnej wojny traciły suwerenność z uwagi na stacjonowanie wojsk amerykańskich na ich terytorium. Przecież tak nie było, kiedy Francja w 1966 roku zażądała opuszczenia terytorium francuskiego przez siły amerykańskie, wystąpiła ze struktur wojskowych NATO, to jej żądanie zostało spełnione. Jeśli ktoś uważa, że warto ryzykować starcie samotne z Rosją w imię nieposiadania na własnym terytorium żadnych sił odstraszania, które by skutecznie działały na proces decyzyjny na Kremlu, no to albo jest naiwny, albo po prostu wykonuje zlecenia agentów wpływu rosyjskiego, bo innego wytłumaczenia by w tym zakresie nie znajdował.
To jeszcze na koniec kwestia naszego najbliższego sąsiedztwa, czyli Białoruś. Tam trwają negocjacje o ruchu bezwizowym czy ułatwieniach, ułatwieniach wizowych dla obywateli Białorusi z Unią Europejską. Wcześniej prezydent Łukaszenka oświadczył, że Białoruś znalazła się w zapalnym punkcie i musi podejmować działania dla swojego bezpieczeństwa. Tymi działaniami jest pewne zbliżenie z Zachodem. Kolejny markowany ruch prozachodni szefa rządu, czy szefa państwa w zasadzie na Białorusi, Aleksandra Łukaszenki, czy jakaś realna dywersyfikacja bezpieczeństwa ze strony Mińska?
Ja myślę, że jest to próba manewru w bardzo trudnej sytuacji. Białoruś manewruje między Zachodem, Rosją i Chinami, mając niewielkie czy słabe karty w ręku. Trzeba pamiętać o istocie państwa rosyjskiego, a tą istotą jest fakt, że ostatecznym, podstawowym celem politycznym władców na Kremlu jest utrzymanie władzy. Reszta to są instrumenty, w tym również taki instrument jak polityka imperialna. Nie chodzi o budowę imperium, tylko o utrzymanie władzy. Trzeba pamiętać, że ewentualna utrata władzy jest ryzykiem fizycznym dla tę władzę sprawujących, znaczy po prostu grozi im śmiercią, a przynajmniej utratą majątków, a zatem jest ryzykiem wyższym niż ryzyko wojny prowadzone przez państwo. I w tym rozumieniu Rosja, nie mogąc już w tej chwili, czy władza rosyjska, nie mogąc w tej chwili stabilizować sytuacji wewnętrznej na bazie wzrostu poziomu życia, bo te wysokie ceny ropy naftowej i gazu z poprzedniej dekady już nie wrócą, musi zapewniać sobie wzrost popularności przez rozmaite fajerwerki imperialne, czego najlepszym przykładem było opanowanie Krymu pod hasłem Krym nasz. To bardzo podniosło notowania Putina. Zatem konkludując, istotą gry prowadzonej przez Rosję jest wzmocnienie legitymacji władzy rosyjskiej w jedyny w tej chwili dostępny sposób, czyli poprzez sukcesy imperialne. Ale w tej logice sukces imperialny powinien być jak najmniej ryzykowny, jak najtańszy i jak największy. I wydaje się, że niestety kierunek białoruski obiecuje z perspektywy Kremla taki właśnie sukces, to znaczy słabość oporu, słabość reakcji Zachodu i pewien wymiar symboliczny, bo jest to kraj objęty tym rosyjskim imperialnym mitem Ruskowomira.
Ale to by oznaczało rozpad, czy wchłonięcie całej Białorusi już nie...
Tak, to by oznaczało wchłonięcie Białorusi z tym wielkim teatrem imperialnym, bo przecież nie o to chodzi, że Rosjanie tam nie mają wpływu i im tego wpływu brak, muszą go zdobyć, bo przecież mają. Podobnie jak mieli bazy wojskowe na Sewastopolu i jego formalne wcielenie nie zmieniło tu w istotny sposób dystrybucji sił wojskowych w sensie geograficznym, w sensie ilościowym nieco zmieniło. I tu też nie o to chodzi, bo to nie ma ani sensu ekonomicznego, ani jakiegoś wielkiego innego w tym rozumieniu przecież, że Białoruś jest bardzo silnie penetrowana przez Rosję. Natomiast w sensie teatru imperialnego odgrywanego dla publiczności rosyjskiej z zamiarem podniesienia prestiżu Putina jak najbardziej. Więc w tym rozumieniu Białoruś jest zagrożona. Łukaszenka to wie, on przecież jest tej kultury, z tego systemu, rozumie naturę tej gry i usiłuje się ratować. Uważam, że w jego interesie leży maksymalne przedłużanie.
To jeszcze tylko krótko, bo czas nam się kończy, panie profesorze. A co leży w interesie Warszawy wobec Mińska? Jakie mamy instrumenty i co powinien zrobić polski rząd wobec tej szamotaniny się Łukaszenki?
Oczywiście, że w interesie Polski leży utrzymanie niepodległości Białorusi. W tym zakresie oddziaływanie na świadomość obywateli białoruskich poprzez otwarcie dla nich szerszego dostępu na zachód przez właśnie ułatwienia wizowe. To jest trochę takie działanie, jakiemu poddani byli Polacy w latach 70. czy nawet 80. Oczywiście z zastrzeżeniem różnicy skali, bo to wtedy był komunizm, ale na tle czy to NRD-owców, czy mieszkańców Związku Sowieckiego, czy Czechosłowacji, Polacy mieli stosunkowo dużą swobodę podróżowania. Oczywiście jak na dzisiejsze warunki, to żadnej nie mieli. Ale na ówczesne w porównaniu do sąsiadów byliśmy w uprzywilejowanej sytuacji. I te masowe doświadczenie indywidualnych naszych rodaków pobytu na Zachodzie zmieniało mentalność. Sądzę też zatem, że masowe doświadczenie Białorusinów pobytu w Polsce czy w innych krajach Unii Europejskiej i NATO także będzie pozytywnie z naszego punktu widzenia wpływało na ich pojęcie o świecie, wyobrażeniu o naturze gry, jaka się toczy, poziomie życia, zmieniało ich ambicje, zmieniało ich poglądy na naszą korzyść, więc w tym zakresie kwestia wizowa, kwestia liberalizacji ruchu przez granicę polsko-białoruską, z zastrzeżeniem oczywiście rodzących się w tej sytuacji niebezpieczeństw, czy to kontrwywiadowczych, czy kryminalnych.
Panie profesorze,
ale wszystko ma swoją cenę.
Tu będziemy puentować. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, Uniwersytet Łódzki, był Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.